Witam Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Książki Pełne Historii. Przyjechał specjalnie do nas z Poznania pan profesor Krzysztof Brzeszczyn, filozof i historyk związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca akademicki, pracownik naukowy, a także pan profesor jest związany z Instytutem Pamięci Narodowej w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, dziękuję za takie miłe i treściwe wprowadzenie.
A to jest w ogóle, bo to jest taki, mamy do czynienia z bardzo ciekawą książką, proszę państwa. To jest pierwsza monografia, która, witamy panią dyrektor, to jest pierwsza książka, pierwsza w moim odbiorze taka monografia, która próbuje opisać ruch solidarnościowy, bo będziemy rozmawiali o książce Umysł Solidarnościowy. Państwo książkę widzą, geneza i ewolucja myśli społeczno-politycznej Solidarności w latach 80-89. I to jest taka pierwsza książka, gdzie łączy pan trochę kompetencje badacza, historyka idei z historykiem. Skąd w ogóle pomysł na tak opowiedzianą historię Solidarności?
Można powiedzieć, że działalnością opozycyjną interesowałem się od zawsze i również działałem w opozycji w latach 80. I też tutaj trzeba się przyznać, że ta książka jest też oparta na w jakiejś części na moich zbiorach, tak? które jeszcze powiedzmy mam w piwnicy gdzieś, nie oddałem tego do archiwum, może po napisaniu tej książki oddam, ale generalnie można powiedzieć, że jakby inspiracją do napisania tej książki, to była próba zrozumienia tego, co się działo w Polsce, tak, w latach 80. ubiegłego wieku. I powiedzmy też w jakimś sensie, nie powiem, że z większością, tak, ale z tymi różnymi nurtami, które ja tutaj opisuję w tej pracy, to ja w jakimś sensie, w jakimś tam okresie współpracowałem, tak, w podziemiu, czyli współpracowałem z Liberalno-Demokratyczną Partią Niepodległość pod koniec lat 80. Jednocześnie działałem w samorządzie studenckim na UAM. W okresie stanu wojennego wtedy te struktury samorządu studenckiego były kontrolowane przez byłych działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Też działałem w kole naukowym historyków i jak się okazało, to Służba Bezpieczeństwa dość żywo interesowała się tym, co byli działacze samorządu robili w tym kole. Tak więc można powiedzieć, że zarówno w tej swojej działalności uprawiałem, czy też jakoś popierałem, tak, ten nurt taki, który ja tutaj nazywam taki ugodowy, czyli taki legalny, działalności takiej legalnej, a jednocześnie też współdziałałem z takimi strukturami, które miały na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości. Tutaj mam na myśli przede wszystkim o Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość. I ona też jakby jasno i niedwuznacznie twierdziła, że po odzyskaniu tej niepodległości trzeba zbudować w Polsce wolny rynek. I w latach z kolei 90. czy na przełomie lat 80. i 90. współpracowałem z Partią Wolności, czy właściwie byłem członkiem Partii Wolności, organizacji, która została założona przez Kornela Morawieckiego. Wcześniej też byłem założycielem Kalickiego Klubu Wolni i Solidarni, ale też jakby wcześniej, w roku 89., czy w pierwszej połowie roku 89. Zakładałem Związek Solidarność w szkole. Wtedy pracowałem w szkole podstawowej w Kaliszu. I jednocześnie byłem też działaczem takiego miejskiego komitetu obywatelskiego. Później powiedzmy, no politycznie te moje drogi się rozeszły z tym Komitetem Obywatelskim i postanowiłem jakby wesprzeć czy przyłączyć się do organizacji Kornela Morawieckiego.
Bardzo taka ciekawa perspektywa badawcza, jak się jest jednocześnie, jak się bada jakiś konkretny przedmiot, jest się trochę podmiotem historycznym w stosunku do tego badanego przedmiotu. No dobrze, panie profesorze, mi się bardzo ten tytuł podoba. Umysł solidarnościowy. Ja lubię takie tytuły. Przypomniała mi się od razu, jak wziąłem pana książkę do ręki, książka, która jest zupełnie oczywiście na inny temat. Umysł zamknięty profesora Bluma, już nieżyjącego. Czym był ten umysł solidarnościowy? A może inaczej, jaka była ta perspektywa wyjściowa formowania się, powstawania związku w samym roku 80. Jak w ogóle był, bo pan profesor też to wnikliwie opisuje w pierwszych rozdziałach książki, w jakim stanie też było państwo ówczesne, czyli PRL, no i właśnie jakie były też ośrodki opozycyjne wobec PRL-u i czym był wybuch Solidarności?
Znaczy, no, to pojęcie umysł solidarnościowy jest pewnego rodzaju taką metaforą. Ja ją opisuję później, w końcowej części książki. Tutaj celem tej pracy to było przede wszystkim próba uchwycenia dynamiki myśli politycznej. Otóż o tym my nie zawsze pamiętamy, ale program Solidarności się zmieniał, tak? I teraz ja chciałem w tej pracy no, zaproponować pewną interpretację tej ewolucji ideowej, tej ewolucji ideowo-programowej. Czyli no, w tej pierwszej części książki no, ja definiuję te podstawowe pojęcia, które stosuję. I zakładam, że każda taka myśl polityczna, program polityczny, on składa się z takich czterech wymiarów. Pierwszy wymiar to ten ideał, tak? Czyli co chcemy osiągnąć, co jest naszym celem. Drugi wymiar to jest rozpoznanie warunków społecznych, społeczno-politycznych, geopolitycznych, w jakich mamy to, co chcemy osiągnąć, no, zrealizować. Następnie, w zależności, powiedzmy, od tych dwóch wymiarów, no, każda dojrzała myśl polityczna formułuje pewien program działania, tak, pewien sposób. I ja to tutaj nazywam takim wymiarem dyrektywalno-pragmatycznym, czyli co robić konkretnie. No i żeby to zrealizować, no to każda myśl jest adresowana do kogoś, czyli powinna posiadać taki wymiar retoryczny, tak? Czyli przekonywać ludzi do tego, że ta moja, powiedzmy, opcja, mój
dzisiaj
program
dzisiaj nazywamy jest to brutalnie PR-em.
Tak, PR-em. No i to i też, powiedzmy, w myśli Solidarności tego typu, powiedzmy, PR też występował. Chociaż ja to, powiedzmy, tutaj trochę w mniejszym stopniu realizuję. Opisuję i teraz ja bym powiedział, to znaczy moja hipoteza jest taka, że no ta myśl związku zawodowego Solidarność, ona błędnie na początku, błędnie zdefiniowała przeciwnika, tak? Czyli ten system komunistyczny. Otóż jakby w tym pierwszym etapie Związek Zawodowy chciał no, bronić jedynie interesów ludzi pracy, czyli dbać o realizację tych podpisanych porozumień, nie tylko w tych czterech najważniejszych miastach, ale właściwie wtedy na terenie całego kraju podpisano kilkaset takich lokalnych porozumień, walczyć o podwyżki płac, no i o poprawę warunków pracy, tak? Jak się i powiedzmy jesienią roku 80 można przeczytać wywiady w Polityce z Lechem Wałęsą, z Andrzejem Gwiazdą i właściwie oni się tutaj w tej mierze no, zgadzali ze sobą, tak? Szczególnie Andrzej Gwiazda był takim reprezentantem takiej opcji, takiej syndykalistycznej. I tutaj zakładano, że ten przeciwnik, no to będzie się zachowywał w taki sposób jak kapitalista w systemie kapitalistycznym, tak, na Zachodzie. Czyli żądamy, powiedzmy, tych podwyżek płac, no to powiedzmy ten pracodawca podwyższy nam płacę, no i ta wartość realna tej płacy no, wzrośnie, no i będziemy mogli sobie kupić, co chcemy. Tymczasem, tak mówiąc, powiedzmy skrótowo, w Polsce był system totalitarny, gdzie władza państwowa była jednocześnie zbiorowym pracodawcą. Już nie, i też posiadała środki masowego przekazu. Czyli w tych warunkach, powiedzmy, tej państwowej gospodarki nie działał wolny rynek, tak? I teraz te podwyżki płac okazywały się złudne, dlatego że pod koniec roku 80 nastąpiła wysoka inflacja, a co więcej pojawiły się pustki w sklepach, tak? I ten stan się pogłębiał, no powiedzmy w tym okresie też powiedzmy w różnych gazetach, w prasie solidarnościowej pojawiały się takie, powiedzmy, informacje, że te braki na rynku no, są jakoś zamierzone, władza celowo ukrywa pewne produkty, tak? No ale też tak się dziwnie, nikt tego nie udowodnił, powiedzmy. No ale tak się dziwnie składało, że akurat czego nie było? Mydła, żyletek, alkoholu, papierosów.
Papieru toaletowego.
Czyli takich środków codziennego użytku. No sam pamiętam jeszcze, mam powiedzmy w oczach taką sytuację, gdzie wracam powiedzmy nad ranem od kolegi, tam byłem powiedzmy na wsi, na zabawie wiejskiej pod Kaliszem. No i wracam, jest pusta ulica i tak 3 metry przede mną leży niedopałek papierosa. Przede mną idzie mężczyzna, ładnie, elegancko ubrany, patrzy w lewo, patrzy w prawo, schyla się, podnosi ten niedopałek i go chowa. I to była taka właśnie sytuacja, że nic nie można było wtedy w Polsce kupić. No i to wymuszało na związku podjęcie kwestii reformy gospodarczej, opracowanie jakichś projektów, tak? Bo jeszcze jak się cofniemy do porozumień sierpniowych, do tego okresu strajku, no to wtedy właściwie chciano, aby rząd przedstawił, czy tam dopuścił różne środowiska do głosu, żeby oni wzięli udział w dyskusji nad reformą gospodarczą, ale ta reforma była zasadniczo zadaniem władzy. No i wtedy, powiedzmy, pojawił się taki projekt sieci, projekt usamorządowienia gospodarki. Bo jaki tu był główny problem? No, główny problem polegał na tym, żeby komórki PZPR zostały usunięte z zakładów pracy, tak, żeby odpolitycznić gospodarkę. No ale pytanie się rodzi takie, kto ma zarządzać, kto ma podejmować decyzje wtedy, gdy ta PZPR zostanie pozbawiona władzy nad przedsiębiorstwami. Właścicieli prywatnych wtedy nie było, czyli odpowiedź jest oczywista, samorząd, tak? No ale tu się okazało, i właśnie ten powiedzmy program samorządowy uchwalony powiedzmy przygotowany w formie konkretnych ustaw, on zdominował myślenie związku gdzieś tak w okresie lata 1981 roku. Ale znów, po pierwsze, to był pewnego rodzaju taki eksperyment no, myślowy, utopijny w pewnym sensie, dlatego że nigdzie na świecie nie było gospodarki opartej na samorządach robotniczych, takich autentycznych, gdzie ta władza, powiedzmy, nad tym dyrektorem pochodziła od załogi. Ponadto wtedy wyłoniły się takie dwie orientacje, dwie linie programowe w ramach związku. Pierwsza to była reprezentowana przez Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego i generalnie związana z Lewicą Korowską. I oni byli, można powiedzieć, realistami, czy przedstawiali taki program słuszny politycznie w sferze geopolitycznej. Tak? Oni no, twierdzili, że po pierwsze ta władza polityczna PZPR jest zależna od Związku Sowieckiego. Jeżeli my ten monopol władzy naruszymy, no to w tym momencie Związek Sowiecki będzie ingerował. W związku z tym trzeba budować taki ruch samorządów społecznych, tak, w różnych dziedzinach życia. No i tutaj tym kluczem to był właśnie samorząd pracowniczy w zakładach pracy. Z kolei jakby w dyskusji nad tymi propozycjami pojawiła się inna opcja, która była reprezentowana przez Stefana Kurowskiego generalnie i Antoniego Macierewicza. I tutaj Kurowski no, trafnie argumentował, że po pierwsze no, nie ma takiej gospodarki na świecie opartej na, tylko i wyłącznie na samorządach. Po drugie, nawet jeżeli się uda tą reformę przeforsować, to i tak w gestii rządu będą zostawione takie instrumenty, które będą decydować o makrospołecznych założeniach gospodarki, polityki gospodarczej. I teraz i ponieważ rząd ma to instrumentarium takie makroekonomiczne, no to on w taki czy nie inny sposób wymusi na konkretnym takim przedsiębiorstwie taką, a nie inną politykę gospodarczą. W związku z tym Kurowski proponował przyspieszenie, czy właściwie wymuszenie czy wyborów do Sejmu. On postulował, że należy jakby w pierwszym rzędzie pozbawić PZPR władzy. To znaczy, to nie miała zrobić sam związek zawodowy, ale trzeba byłoby powołać różnego rodzaju partie polityczne. A z kolei tą reformę gospodarki oprzeć na promowaniu, wspieraniu prywatnej inicjatywy, czyli prywatnego rolnictwa, jakichś tam zakładów rzemieślniczych, drobnego handlu i tak dalej. I teraz te dwie orientacje, one nie były, powiedzmy, one się nie wykrystalizowały w pełni, ale one zdominowały jakby tą politykę związku w ostatnich miesiącach 1981 roku. No i tutaj te ostatnie miesiące, tu tym przedmiotem dyskusji to była Społeczna Rada Gospodarki Narodowej. Było to takie ciało, które miało autoryzować poczynania związku. Potem przygotowywano się do wyborów do rad narodowych. Kuroń pisał taki artykuł o rządzie narodowym. Jak to by się potoczyło dalej, nie wiadomo, ponieważ komuniści przygotowywali stan wojenny no, co najmniej od roku. No i wprowadzili stan wojenny i w sumie jakby całe dostosowywanie się myśli politycznej do nowych warunków społeczno-politycznych zaczęło się od nowa.
Pan profesor to nazwał w swojej książce w ogóle cały rozdział wokół Rzeczypospolitej tak. Samorządnej. No właśnie, co zmienia perspektywa, która pojawia się po 13 grudnia 81 roku dla związku, dla ludzi tego związku? Znaczna część z nich zostaje internowana. Jest jeszcze taka książka, która w trakcie lektury pana pracy mi się przypomniała. Bardzo istotna dla tej strategii właśnie po roku 81 wobec komunistów, wobec społeczeństwa, wobec zakładów pracy. To była książka Konspira, tak. Autorstwa Jacka Drzecińskiego, późniejszego rzecznika prezydenta Lecha Wałęsy i Mariusza Wilka, który swego czasu wyjechał gdzieś w głęboką Rosję i w tej chwili nie wiem, co się z nim dokładnie dzieje, bo przez lat jeszcze kilka publikował na łamach Rzeczpospolitej tak zwany Dziennik Północny, zresztą bardzo ciekawa książka, bardzo ciekawa perspektywa obserwacji sołowieckich zmian w Rosji, ale no właśnie. Jakie są strategie, chyba tak trzeba powiedzieć, strategie przetrwania po 81 roku dla Solidarności, dla ludzi związanych z Solidarnością, dla koncepcji, co wobec takiego aktu, jakim jest stan wojenny, zrobić?
No tutaj w tym momencie, w tym roku 82 pojawia się cały wysyp różnych koncepcji i tutaj można powiedzieć o tej takiej zasadniczej kontrowersji, to jest społeczeństwo podziemne versus państwo podziemne, czyli czy budować scentralizowaną organizację, czy też taką, powiedzmy, zdecentralizowaną, oddolną jakąś. I druga kwestia to jest, w jaki sposób wymusić na władzach powrót do sytuacji sprzed 13 grudnia. Bo tutaj Solidarność, powiedzmy, na tym stanowisku stała, że jej celem jest powrót do polityki porozumień sierpniowych. No i w związku z tym tutaj, powiedzmy, wyłaniają się takie dwie główne orientacje, czyli strajk powszechny versus budowa długi marsz, tak? Czyli wywieranie takiego oddolnego nacisku na władzę poprzez właśnie samoorganizowanie się, budowa jakichś kółek parafialnych, kółek, powiedzmy, samokształceniowych. I to było w sumie powtórzeniem tej strategii korowskiej. I teraz jakby w międzyczasie w innych regionach, na przykład w regionie dolnośląskim, pojawia się taka koncepcja, to znaczy Władysław Frasyniuk jest zwolennikiem tego nagłego skoku, ale tam przygotowaniem do tego strajku generalnego miały być comiesięczne strajki ostrzegawcze, takie 15-minutowe. No i tutaj ta koncepcja, można powiedzieć, zawiodła, bo Kornel Morawiecki i grupa, powiedzmy, działaczy, z którym on współpracował, ona argumentowała, że po pierwsze to, co jest potrzebne społeczeństwu, to dawanie takiego świadectwa oporu, że się jeszcze ta solidarność jest w podziemiu, ale potrafi organizować takie spektakularne akcje. I teraz strajki, 15-minutowe strajki ostrzegawcze, po pierwsze, były zbyt krótkie, aby społeczeństwo się o tym dowiedziało, czy też zachodni korespondenci, bo trzeba jakby też być świadomym tego, że jakby przed 13 grudnia to się wytworzył cały rytuał strajkowania, wywieszanie biało-czerwonych flag na budynku zakładu pracy, komunikaty, powiedzmy, do prasy, do społeczeństwa. Ten rytuał nie mógł się powtórzyć w okresie stanu wojennego, tak? Czyli jeżeli nawet jakiś zakład strajkował, to nikt o tym nie wiedział. Mógł się dowiedzieć ewentualnie później z Radia Wolnej Europy. A dwa, jeżeli ktoś przystąpił do strajku, to był łatwo namierzony i został aresztowany, ewentualnie wyrzucony z pracy. I teraz jakby lepszym sposobem manifestowania oporu to były demonstracje. Te pierwsze manifestacje, one pojawiły się dość spontanicznie właśnie w Warszawie 1 i 3 maja i potem, powiedzmy, inne regiony również takie manifestacje chciały organizować.
Mówimy już o maju 82 roku.
Tak. To jest maj 82. I to zależało, powiedzmy, też od jakby temperamentu regionalnych działaczy. Tak się stało, że akurat Kornel Morawiecki chciał zorganizować manifestacje w półrocznicze, tak, stanu wojennego, czyli 13 czerwca. Frasyniuk był przeciwny. I to było podłożem tegoż rozłamu, tak? Kornel Morawiecki wraz z grupą działaczy zrezygnował z redagowania czasopisma z dnia na dzień zaczął wydawać czasopismo Solidarność Walcząca i wokół tego powstała organizacja. I tutaj mamy do czynienia z taką radykalizacją, tak? tegoż ruchu podziemnego, ponieważ celem Morawieckiego było nie tylko odzyskanie związku, przywrócenie legalnej działalności Solidarności, ale też odzyskanie przez Polskę niepodległości. No, jeżeli sobie ktoś stawia taki cel, no to kolejnym takim jakby zadaniem no, ideowym to jest wyobrażenie sobie, jaki ten ustrój po odzyskaniu niepodległości, jaki ma być, jaki ma, jak ta Polska ma wyglądać. Czyli można powiedzieć, że w tym okresie 82-83 pojawił się taki radykalno-niepodległościowy nurt w opozycji. Tu największą organizacją to była właśnie wspomniana Solidarność Walcząca, ale również ta liberalno-demokratyczna partia Niepodległość i jeszcze tam szereg pomniejszych środowisk. Z drugiej strony pojawiły się takie środowiska, które powiedzmy twierdziły, że no powrót do sytuacji sprzed grudnia 81 jest nierealna. W związku z tym to, co możemy zrobić, to jakby zrezygnować w ogóle z walki o związek zawodowy w zamian za wymuszenie, powiedzmy, na komunistach jakby no, reprywatyzacji czy prywatyzacji gospodarki, poszanowania własności prywatnej. Były to środowisko polityki polskiej i grupy publicystów politycznych. No i był też ten nurt taki centrowy, reprezentowany przez Lecha Wałęsę, tymczasową komisję koordynacyjną. No i ten nurt chciał jakby cofnąć się, czy odzyskać tą sytuację sprzed 13 grudnia, tak? Czyli odzyskać generalnie związek zawodowy. W pierwszej połowie lat 80. to była taka sytuacja pata społecznego, bo władze zdelegalizowały Solidarność w roku 82, a z kolei te protesty Solidarności czy całego podziemia, one nie wymusiły na władzy żadnych ustępstw.
Warto podkreślić.
I to się zmienia w roku 86.
Zaraz dojdziemy do 86 roku, acz należy podkreślić, że te pierwsze protesty i te pierwsze demonstracje z lat 80. z maja pierwszego, zwłaszcza trzeciego, z 31 sierpnia miały charakter gwałtowny dla kilkunastu osób, skończyły się także śmiertelnie. Bardzo mocno protestował właśnie Wrocław, tak, na ulicach Warszawa. Zresztą część rzeczy, które Państwo mają okazję widzieć, takich materiałów archiwalnych, telewizyjnych, zdjęć, pochodzi właśnie z tego okresu. Dołącza w pewnym momencie też z bardzo gwałtownymi wystąpieniami Nowa Huta. Ale właśnie, kiedy przychodzi ten moment takiego zmęczenia i wyczerpania? Mój starszy kolega, dziennikarz, teraz już bardziej liberalizujący, Cezary Michalski, połowę lat 80., a raczej drugą połowę lat 80. określał jako taki stan beznadziei, który w jego przypadku akurat skończył się wyjazdem do Francji, ponieważ uważał, że tutaj się już nic nie zmieni i że to jest taka jedna wielka umieralnia. I kiedy można powiedzieć to, co w takim stereotypie też funkcjonuje, a kiedy się rodzi ta owa druga Solidarność?
Znaczy, no,
Część obserwatorów mówi, że pierwsza umiera i że właśnie druga połowa lat 80. to jest też narodzenie się tej drugiej Solidarności.
To znaczy, ja tutaj tą kwestię podejmuję, ale to w trochę innym języku. To znaczy, pierwsza Solidarność to był masowy ruch taki rewolucyjny, tak? On jakby spełniał wszystkie przesłanki, wszystkie cechy definicyjne rewolucji, no, z wyjątkiem przemocy. To był ruch bez przemocy, ale powiedzmy, też są takie definicje rewolucji w naukach społecznych. Także ja wolę to pojęcie rewolucja Solidarności od karnawału Solidarności, bo pojęcie karnawału Solidarności w ogóle to jest niepoważne i ono deprecjonuje zupełnie wagę, rangę tych wydarzeń. Także to jest, powiedzmy, gwoli też takiej świadomej polityki historycznej, bo potem się dziwimy, że symbolem upadku komunizmu to jest zburzenie muru berlińskiego, a nie Solidarność, nie strajki w Stoczni Gdańskiej. No ale sami takie pojęcia deprecjonujące nasz wysiłek wprowadzamy, tak, do obiegu. I również IPN te widziałem. rok 82, to w wyniku represji, tak, to ruch Solidarność jako ruch taki rewolucyjny, on się kurczy do takiego ruchu społecznego, takiego konspiracyjnego. I to jest właściwie do połowy lat 80. No te kolejne amnestie, one powodują, że ci działacze, którzy wyszli z więzienia, no to nie mogą, powiedzmy, no działać w podziemiu, no to, bo to byłoby trudne też dla ze względów takich logistycznych. I właściwie ta zmiana polityki władz to następuje w roku 86. Wtedy był taki zespół analiz MSW i on jakby w rekomendacjach do biura politycznego on tam zwrócił uwagę, że ta polityka, powiedzmy, zwalczania niezależnego obiegu poprzez kryminalizację tych uczynków, no jest nieskuteczna i lepiej wprowadzić jakieś inne, powiedzmy, inne represje typu kolegia. No i tutaj mamy tą amnestię Kiszczaka z września roku 86. I wtedy można powiedzieć, że Solidarność przekształca się w taki konspiracyjny ruch społeczny w prowiniencji inteligenckiej głównie, w ruch społeczny działający jawnie. Tak? Oczywiście ta logistyka nadal jest w podziemiu. I właściwie od roku 86 następuje jakby kolejne przetasowanie, tak, w ramach tego całego ruchu opozycyjnego, dlatego że władza no, formalnie lub nieformalnie wysyła różne takie sygnały zachęcające do porozumienia, zostaje, powiedzmy, powołana Rada Konsultacyjna przy przewodniczącym Rady Państwa. I też władze rokują z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, no bo tu się okazało, że te reformy Messnera, no one właściwie nic nie przyniosły. Ten drugi etap reformy to zakończył się fiaskiem, no to zadłużenie, powiedzmy, rośnie, Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie chce umorzyć długów i tutaj warunkiem, powiedzmy, umorzenia czy jakoś rozpisania tego zadłużenia to jest prowadzenie takiej monetarystycznej polityki gospodarczej, takiej jaka, powiedzmy, była w tym okresie no, prowadzona w krajach Ameryki Łacińskiej. Władze wiedzą, że gdyby wprowadziły taką politykę gospodarczą, to by się zakończyło strajkami. W związku z tym no, można tutaj domniemywać, że to był jeden z takich impulsów, tak, skłaniających władzę do porozumienia się z Solidarnością. Drugim no, to jest pierestrojka Gorbaczowa, gdzie, powiedzmy, Gorbaczow daje Jaruzelskiemu zielone światło, czy czerwone światło, albo może różowe. No i pada to stwierdzenie, że Polska ma być tym laboratorium pierestrojki, cokolwiek to by znaczyło. I w tym momencie, jakby to jest rok 86-87, następuje znów podział, tak, opozycji na, tak, powiedzmy, ta orientacja, ta ugodowo-prawicowa, to ona właściwie popiera Lecha Wałęsę i ten nurt centrowo-kompromisowy. A z kolei w ramach związku kształtuje się grupa robocza Komisji Krajowej. I tutaj można powiedzieć, te różnice pomiędzy Wałęsą a Andrzejem Gwiazdą a grupą roboczą, to można przedstawić w dwóch takich aspektach, prawnym i programowym. W kwestii prawnej, no tu się okazało, że no, jeżeli można już działać legalnie, działacze Solidarności spotykają się w różnych gremiach, w różnych układach, w różnych konfiguracjach takich osobowych, tak, personalnych, no to i wypowiadają się w imieniu całego związku zawodowego, no to może warto zwołać posiedzenie Komisji Krajowej, no jako takiego ciała, które po pierwsze jest umocowane w statucie, no i ono ma kompetencje wypowiadania się w imieniu całego związku. No i tutaj Wałęsa właściwie no te prośby, te żądania, postulaty właśnie tej grupy roboczej ignorował, tak? Właściwie aż do roku 89, do czasu ponownej legalizacji Solidarności. Z kolei drugi aspekt tych różnic to jest programowy, mianowicie Andrzej Gwiazda przynajmniej, no to był zwolennikiem takiej opcji syndykalistycznej, czyli Solidarność powinna przede wszystkim bronić interesów pracowników, tak, ludzi pracy. W podobny sposób też argumentował Zbigniew Romaszewski. A z kolei w kręgu działaczy, powiedzmy, warszawskich, czyli Jacek Kuroń, Zbigniew Bujak, Tygodnik Mazowsze, to tam się pojawiła taka koncepcja przekształcenia Solidarności w ruch społeczny, który ma autoryzować różne działania opozycji, tak? No i oczywiście tam, jeżeli ktoś chce bronić tych praw tych robotników, no to my mu nie będziemy przeszkadzać, ale to nie będzie taki dominujący nurt czy akcent w działalności związku. Co więcej, tam się też pojawiają takie pomysły udziału w wyborach do rad narodowych. To z tego, powiedzmy, nic nie wyszło. No i można, ja taką tezę stawiam, może nie w tej książce, ale w jakimś tam, powiedzmy, swoim artykule, że gdyby nie było strajków w roku 88, bo wtedy były takie dwie fale strajków, na przełomie kwietnia i maja i w sierpniu, to wtedy to Solidarność, ta podziemna Solidarność, ona by się rozpłynęła w całej masie takich różnych ruchów społecznych. Znamienne w tej kwestii to może być wywiad, jaki udzielił Bronisław Geremek w lutym 1988 roku takiemu, no to był konfrontacja, takie pismo konfrontacje wychodziło, no to był też przejaw odwilży, tak? No i on tam właściwie nie wymienia Solidarności z nazwy. No ale te strajki wybuchły, tak? No i wtedy właściwie nas jakby i Wałęsa, i tymczasowa, no wtedy nie było tymczasowej komisji koordynacyjnej, ale Krajowa Komisja Wykonawcza, czyli te, powiedzmy, główne ogniwa związku, no może nie, one domagały się, tak, przywrócenia Solidarności, i to był jeden z głównych postulatów, które powiedzmy były przedmiotem negocjacji już pod koniec roku 88. Czyli można powiedzieć, że ten trend jakby rezygnacji z odzyskania Solidarności, on jakoś tam został wyhamowany, tak? A można się zastanawiać w związku z tym, co by było gdyby, tak? Co by było gdyby powiedzmy tych strajków nie było, no przynajmniej w taki sposób działacze grupy roboczej Komisji Krajowej, szczególnie działacze tej grupy, powiedzmy, łódzkiej też, oni tak interpretowali, oni tak odczytywali no te intencje działaczy głównie z regionu Mazowsza, i z taką interpretacją się tutaj w tych tekstach źródłowych spotkałem, tak?
Panie profesorze, z czym strony siadają do rozmów? Dzisiaj już wiemy także, że były wcześniej, nim poznaliśmy te oficjalne obrady trwające od lutego 89 roku, wiem, że były rozmowy niejawne, które rozpoczęły się jeszcze na Mokotowskim zawracie w willi MSW, potem oczywiście ośrodek Departamentu Pierwszego w Magdalence, ale z czym strony rozmawiają? Kto ma jakie asy w rękawie?
No, to znaczy pod koniec roku 88, no to było widać, że ten system się sypie, tak, bo właściwie ani w marksizm, ani powiedzmy w efektywność gospodarki państwowej nikt nie wierzył, łącznie z komunistami. I tutaj powiedzmy ten zasadniczy zarys tegoż porozumienia, no to on został ustalony gdzieś tak w styczniu roku 89. Solidarność miała się zgodzić na wybory, na kontrakt, niekonfrontacyjne wybory, a z kolei władze miały zgodzić się na ponowną legalizację Solidarności. I to była ta istota tegoż kontraktu, która no oczywiście w trakcie negocjacji, które tam miały miejsce gdzieś tak, no jak każdy wie, tak od lutego do początku kwietnia 89 roku, ten kontrakt, ten kompromis społeczny, on tam był uszczegóławiany, tak? No i tutaj powiedzmy takim zwornikiem jakby bezpieczeństwa dla PZPR to był Urząd Prezydenta, który miał być wybierany przez Zgromadzenie Narodowe na 6 lat i ten prezydent miał być wyposażony w takie nadzwyczajne kompetencje typu powiedzmy prezydent Stanów Zjednoczonych. No potem jest kwestia tych procentów, tak, kwestia liczby miejsc w parlamencie, no to tutaj takim powiedzmy Solidarność się na to zgodziła, no ale jakby takim powiedzmy na osłodę komuniści zgodzili się na całkowite wolne wybory do Senatu, no to można powiedzmy o tym przeczytać w literaturze przedmiotu. Ale jakby, ja bym powiedział, że ważniejszy był inny aspekt tej transformacji, tak? I on bardzo często nie jest przedstawiany. Otóż w książce Tadeusza Kowalika www.transformacja.pl, no jest to autor poważny, ekonomista, uczestnik, ekspert, tak? W czasie strajku w styczniu roku 80. On twierdzi, że już w marcu i w kwietniu roku 89 do Polski przyjeżdżali przedstawiciele Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w osobie George'a Sorosa. I tam, powiedzmy, ci przedstawiciele proponowali taką terapię szokową. To, co się później, powiedzmy, zostało nazwane planem Balcerowicza. No i według tych dokumentów, na których on się opiera, no to właśnie Soros Wróblewskiemu, to był taki podsekretarz w Ministerstwie Finansów, on zgłosił taką propozycję utworzenia takiego trustu, który ma przejąć funkcje właścicielskie nad wszystkimi, powiedzmy, zakładami w Polsce i te zakłady miały zostać sprywatyzowane, a jakby te zyski ze sprzedaży tych zakładów miały być, powiedzmy, przeznaczone na obsługę zadłużenia Polski. Te rozmowy już się zaczęły, powiedzmy, właśnie w marcu i w kwietniu, czyli jeszcze zanim zostało podpisane porozumienie przy okrągłym stole z tą częścią ekonomiczną, gdzie tam, powiedzmy, można przeczytać program Solidarności z roku 89, można przeczytać porozumienia przy okrągłym stole, no i tam nie ma nigdzie mowy, tak, o terapii szokowej. I powiedzmy, no i to i po wyborach czerwcowych, no do, znów przystąpiono do tych rozmów, tak, z klubem londyńskim, no i powiedzmy sierpień, wrzesień roku 89, no to tutaj do Polski przyjeżdża Jeffrey Sachs, no i on powiedzmy wymusza, czy zachęca do wprowadzenia takiej, a nie innej terapii szokowej, tak, do wprowadzenia tych, powiedzmy, metod, które no, były stosowane w Ameryce Łacińskiej. Czyli to jest taki, można powiedzieć, nieznany aspekt transformacji, ponieważ jest to taki aspekt zewnętrzny. My się, powiedzmy, skupiamy tutaj, koncentrujemy no, na tym, co robili ci polscy uczestnicy, tak, Okrągłego Stołu. No ale ten kompromis, no, on nie był zawierany w jakiejś próżni, czyli żeby międzynarodowej próżni, tak? Czyli żeby jakby kompetentnie zbadać to, no to trzeba byłoby uwzględnić ten cały aspekt międzynarodowy, właśnie relacje ze Związkiem Sowieckim, wpływ Polski na inne kraje, no i też politykę Stanów Zjednoczonych i tych międzynarodowych instytucji finansowych.
Panie profesorze, ostatnie pytanie, bo to jest rzecz, która też jest nurtująca. Takim dosyć dużym krytykiem z pozycji liberalnych NSZZ Solidarność, w ogóle całego ruchu solidarnościowego, był Stefan Kisielewski, który zawsze mówił dla tych, którzy mówili już w latach, w końcówce lat 80. czy nawet w latach 90. o tym, że no, Solidarność to ważny ruch niepodległościowy, że on zawsze odsyłał do tych postulatów z sierpnia 80. roku. Mówi, zobaczcie, to była przecież czysta walka o socjal. I tutaj takie pytanie, które do pana profesora kieruję, jako też tutaj historyka w zasadzie idei, czy transformacji też myślenia Solidarności o samej sobie. Kiedy pojawia się w Solidarności ten nurt niepodległościowy, że właśnie nie walczymy tylko o prawa pracownicze, tylko podejmujemy, czy chcemy podjąć próbę, żeby wyrwać, jeżeli pojawi się taka możliwość, Polskę z łap Związku Sowieckiego, żeby zdobyć się na próbę rzeczywiście budowy niezależnego i suwerennego państwa?
No, to są jakby dwa pytania odrębne, tak? Bo jedno pytanie to jest właśnie Kisielewski i program gospodarczy, a drugie...
On był jednym z wielu, to tak. Był takim najbardziej wyrazistym przedstawicielem tego krytycznego nurtu.
No tak. Powiedzmy, no jeżeli chodzi o ten nurt niepodległościowy, no to ja bym zaryzykował taką tezę, że on był niejako obecny od zawsze, tylko on był ukryty pod pewnym kostiumem, tak? To znaczy jak czyta się na przykład stenogramy Komisji Krajowej z okresu kryzysu bydgoskiego, to tam jest taka wypowiedź Jana Olszewskiego, gdzie on porównywał tą sytuację z marca roku 81, czy przystąpić do strajku generalnego, czy nie, z sytuacją powstania warszawskiego, tak? Czyli no to porównanie już daje do myślenia. Czy też jak się poczyta no, wypowiedzi innych działaczy, no to tutaj było z tego posiedzenia, to były tam odwołania, powiedzmy, do Konfederacji Barskiej, zesłania na Sybir, wojny 1939 roku, czyli Solidarność jakby widziała siebie jako kontynuatorkę ruchów niepodległościowych, no począwszy od Konfederacji Barskiej. Jednakże z różnych przyczyn, takich taktycznych, no to nie było jakby eksplikowane w programie. Jakby w pełni otwarcie, no to o tym mówił koronel Morawiecki, tak, i Solidarność walcząca. Wcześniej, no to jeszcze tu można powiedzieć o Konfederacji Polski Niepodległej, ale to jest trochę, powiedzmy, trochę inna para kaloszy, dlatego że on założył partię polityczną już w roku 79, ale a Morawiecki no to się wywodził z Solidarności. Teraz, no, jeżeli chodzi o to drugie pytanie, no ono jest, powiedzmy, ważne w tym sensie, że no, faktycznie no, można się zgodzić tutaj z Kisielewskim, że Solidarność była takim ruchem socjalnym, tak, w tym roku 80. No zgoda, no ale ten ruch się uczył, tak, bo potem mamy pewne projekty reform, te reformy są krytykowane. Pojawia się taka opcja właśnie Kurowskiego, który podkreślał rolę i kładł nacisk na tą prywatyzację, na powiedzmy, na wspieranie prywatnej przedsiębiorczości. Tak więc jakby na Solidarność należy patrzeć w ujęciu takim dynamicznym, a nie statycznym, że się bierze jakiś dokument no i się z tego wyciąga wnioski. No bo tak, no to nie jest metoda badawcza. A teraz, przynajmniej moja, a teraz jeżeli mówimy o tym kapitalizmie i o tym socjalu, o tym socjale brzydkim, tak, to trzeba sobie jakby zwrócić uwagę na to, że po pierwsze, po roku 1945 w krajach Europy Zachodniej nie był budowany kapitalizm w stylu takim taczerowskim, tak? Takim, powiedzmy, gdzie państwo było nocnym stróżem tylko i wyłącznie. Tylko budowano system, który no, różnie jest nazywany. Społeczeństwo dobrobytu, welfare state. I teraz jakie, czemu? Jaka była tego przyczyna? Otóż pierwsza historyczna, ówczesne elity zdawały sobie sprawę z tego, że zbyt wielkie różnice ekonomiczne tak naprawdę prowadzą do autokratyzacji, podkopują demokrację, czego przykładem były hitlerowskie Niemcy. No i to można znaleźć, powiedzmy, też opis tego u Arystotelesa, gdzie on twierdzi, że klasa średnia jest tą ostoją demokracji. Tak? A z drugiej strony była to pewnego rodzaju takie zabezpieczenie przed propagandą Związku Sowieckiego i przed propagandą taką marksistowską. Tak? Tak? A teraz po roku 89 można byłoby zakładać, no, że budujemy kapitalizm również w taki sam sposób jak na Zachodzie, tak? Czyli nie poprzez terapię szokową, tylko poprzez budowanie właśnie takiego kapitalizmu, w którym byłyby wbudowane takie elementy no, państwa opiekuńczego. Ale powiedzmy, w tym okresie, na przełomie lat 80. i 90., no to myśmy byli w innej sytuacji ideowej i nie tylko zresztą, tak? Ale to by trzeba było zbadać czy udowodnić, no chociaż są, powiedzmy, takie analizy Kazimierza Poznańskiego, który tam 20 lat temu takie dwie książki napisał na temat sposobów transformacji. I tutaj jakby po roku 89 zastosowano tak zwaną terapię szokową, no polegającą na wyprzedaży czy reprywatyzacji wszystkiego, tak? I to zostało jakby sprzedane kapitałowi zachodniemu, no, a ten kapitał, no to on dąży, to znaczy nie, on nie czyta Hayeka, Friedmana, tylko on, jego celem jest zysk. Tak? No to jak mamy jakiś konkurencyjny zakład, no to go wykupimy i zlikwidujemy. A co tam, powiedzmy, Hayek pisze na ten temat, to mnie to nie interesuje. I tutaj u nas wtedy były takie cztery dogmaty. Po pierwsze, w myśleniu obecne, tak? Po pierwsze, pierwszy milion trzeba ukraść. Po drugie, kapitalizm nie ma narodowości, czyli reprywatyzujemy wszystko, niezależnie czy ten przemysł ma jakieś znaczenie strategiczne, czy nie ma. A jeżeli ma, no to historia się skończyła, tak? Już tutaj Związek Radziecki się upadł, Jelcyn wprowadza demokrację. I czwarty dogmat, koniec metanarracji, tak? Czyli jeżeli ktoś jakby proponowałby jakieś inne rozwiązania ustrojowe, nawet nie chodzi o to, że kompletnie inne, jakieś tam wymyślone sobie, tylko inne rozwiązania wzięte z innych krajów, no bo też trzeba sobie zdawać sprawę, że nie ma jednego kapitalizmu, tak? To jest pewnego rodzaju propaganda, jest to pewnego rodzaju taka liberalna nowomowa, bo są setki książek na ten temat, gdzie się mówi o różnych odcieniach, typach kapitalizmu. Mamy kapitalizm nadreński, powiedzmy, anglosaski, ten model szwedzki.
Szkołę chicagowską.
Tak, Tajwan, południowoazjatycki, tutaj chodzi o Koreę Południową i Tajwan. A teraz to, co w Polsce jakby propagowano, no to to miało, to przedstawiano właśnie jako taki jeden możliwy typ kapitalizmu, który istnieje wszędzie. I teraz, no i te osoby, które negowały, powiedzmy, ten punkt widzenia, no to one, powiedzmy, stały na straconej
tak, to
pozycji.
Trochę nie pojawiały mogły się takie zarzuty, jakby właśnie jakby istniała jakaś konieczność dziejowa. Zresztą,
tak, to było wzięte z marksizmu. Tak. No bo to też było...
Znaczy, podobnie dzisiaj się toczy niestety dyskusja,
byli,
moim zdaniem,
byli marksiści,
wokół tak zwanej polityki klimatycznej. Tak, też uważam,
no,
że wszyscy ci, którzy widzą słabości różnych założeń, są już nazywani no, odstępcami, którzy chcą
oszołomy.
Tak,
no
zawrócić wtedy, bieg dziejów i że wtedy... polskie kopalnie musimy do końca zasypać i wtedy będzie pięknie i przyszłe pokolenia będą żyły zdrowo i szczęśliwie. Niestety czas jest nieubłagany, ale myślę, że jeszcze z panem profesorem wrócimy do rozmowy w ramach przystanku Historia. Bardzo będę chciał jeszcze jedną rozmowę z panem profesorem odbyć na temat możliwych wariantów, to co na koniec pan profesor zaczął mówić, związanych z ruchem solidarnościowym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan profesor Krzysztof Brzechszczyn, filozof, historyk, wykładowca akademicki i pan profesor jest również związany z Instytutem Pamięci Narodowej w Poznaniu. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.